Data Leech Prevention, chwyt marketingowy czy konieczność. 9 czerwca 2008. Wyciek danych to obecnie jeden z najbardziej nośnych problemów. Informacje wyciekają zewsząd. Z banków, urzędów państwowych, sieci handlowych, sklepów internetowych. Nie ma co ukrywać, że głównymi sprawcami wycieków są pracownicy. Wszystkich z firmy wyrzucić się nie da, a więc trzeba coś z tym zrobić. To oni przechowują na swoich laptopach oferty, kalkulacje, schematy techniczne, wszystko to w postaci niezabezpieczonej, a potem kopiują je na nośniki zewnętrzne lub na przykład przesyłają pocztą. Często pozostawiają komputery bez opieki lub pod opieką swoich dzieci. Zagrożenie, a jednocześnie okazję do ubicia interesu, dostrzegli oprócz analityków bezpieczeństwa, także producenci. Rezultatem jest powstawanie różnorakich produktów, oferujących przynajmniej w teorii ochronę przed wyciekiem danych. Rynek tego typu rozwiązań jest na tyle młody, około 2 lat, że nie ma na razie jednolitej terminologii. Do opisania w sumie tej samej technologii używa się różnych określeń. OCCO Outbound Content Compliance, WG Regulacji SOX, EP Extrusion Prevention, ELP Information Leech Prevention, czy wreszcie DLP Data Leech Prevention, S. 152573 niezewnętrzny, a wewnętrzny. Tradycyjnie bezpieczeństwo skupia się na blokowaniu dostępu. Z. Zewnątrz. W DLP jest odwrotnie. Kontrolowane są treści opuszczające firmę. Na pierwszy rzut oko zadanie nie wydaje się bardzo skomplikowane. Problemów jednak z budowaniem tego typu technologii jest wiele. Chociażby rozszywanie ruchu SSL czy zasady postępowania z zaszyfrowanymi załącznikami poczty elektronicznej. Problemem może być także wydajność. O ile w odniesieniu do poczty elektronicznej sprawa jest prostsza, dwusekundowe opóźnienia w dostarczeniu wiadomości nie mają większego znaczenia, o tyle w przypadku filtrowania usług czasu rzeczywistego sprawy się komplikują. Producenci skrzętnie wykorzystują nośność marketingową słów wyciek danych, ale to, co stoi za konkretnymi produktami, różni się diametralnie w zależności od dostawcy. S. 152574. Dwa problemy do rozwiązania. Można śmiało postawić tezę, że podstawowe problemy w zapobieganiu wyciekowi informacji są dwa. Po pierwsze, precyzyjne określenie tego, co dokładnie stanowi chronioną informację. Po drugie, oszacowanie, ile jest kanałów, przez które wypływ może nastąpić. Przy czym to pierwsze zadanie jest znacznie poważniejsze, niż na pierwszy rzut oko mogłoby się wydawać. Sporządzenie kompletnej mapy chronionych informacji jest procesem żmudnym, który może zająć miesiące. To potrafi zablokować każdy projekt. Z kolei ze względu na drugi problem wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie wielopłaszczyznowego podejścia, gdzie filtrowane będą zarówno dane w spoczynku, na przykład znajdujące się na stacjach roboczych, jak i dane w ruchu, komunikacja sieciowa, między innymi filtrowanie ruchu HTTP, HTTPS, FTP, POP3 czy SMTP. Monitorowanie stacji klienckiej wymaga niestety instalacji kolejnego agenta, dlatego też dostawcy dwoją się i troją, żeby do istniejących już produktów w drodze upgrade'u dodawać funkcję DLP. Kontrola na poziomie stacji pozwala na monitorowanie i blokowanie takich zachowań, jak modyfikowanie dokumentów, drukowanie, wklejanie danych do schowka, wykonywanie zrzutów ekranu czy kopiowanie plików na nośniki zewnętrzne pamięci flash bądź płyty z CD/DVD. Z kolei na poziomie ruchu sieciowego stosuje się bramy, serwery proxy lub sniffery. W przypadku ruchu webowego korzysta się najczęściej z serwerów proxy. Skanowanie ruchu odbywa się najczęściej przy wykorzystaniu dobrodziejstw protokołu ICAP Internet Content Adaptation Protocol S. 152575 inline, bypasses i hybrydy. Rozwiązania badające ruch sieciowy występują w trzech formach. Lwia ich część to urządzenia typu inline. Mogą też funkcjonować jako bramki ogólnego przeznaczenia analizujące szeroki zakres protokołów, przypominając trochę systemy UTM lub rozwiązania specjalizowane, na przykład kontrolujące komunikację z bazami danych między innymi CROSSROADS System Protector, pocztę elektroniczną, na przykład Cisco Ironport. Jednym z najlepiej rozpoznanych i objętych kontrolą kanałów wycieku informacji jest poczta elektroniczna. Mechanizmy DLP są wbudowane w urządzenia typu Mail Security. Filtrowanie w urządzeniach tego typu obejmuje często także komunikatory internetowe. W dobrze skrojonym systemie mamy możliwość wyłapania dosłownie każdej informacji, jaka może znaleźć się w mailu. począwszy od wyszukiwania słów w treści wiadomości, poprzez identyfikację przesyłanych plików nie po rozszerzeniu, a po sygnaturze, przeglądanie ich zawartości np. dokumentów milisekundy Office, rozpoznawanie numerów kart kredytowych. Skończywszy na innych zdefiniowanych wcześniej wzorcach, występują także hybrydy, to jest połączenie systemu sieciowego z agentem instalowanym na monitorowanym systemie m.in. Imperva lub na stacjach roboczych np. McAfee DLP. Podejście hybrydowe jest krokiem we właściwym kierunku. Monitorowanie tylko ruchu sieciowego nie wystarczy, jeżeli mamy pracowników mobilnych. Tutaj konieczne jest monitorowanie działań na stacji roboczej, także w zależności od jej lokalizacji. Mówiąc o rozwiązaniach in-line, nie można zapominać o ich wadach. Przede wszystkim tworzą wąskie gardło pod względem wydajności, a ich awaria może spowodować odcięcie od usług. Dlatego też w ich sprzętowych wersjach wdraża się mechanizmy failopen bądź stosuje specjalizowane zewnętrzne przełączniki tzw. bypass switch. Oprócz urządzeń in-line istnieje także koncepcja blokowania niechcianej zawartości bocznym torem. System podłączany jest do portu SPAN w przełączniku i w razie wykrycia przesyłu wrażliwych danych w strumieniu komunikacyjnym wstrzykuje odpowiednie pakiety np. TCP/RST, tak, aby zerwać sesję. Stosuje się także typowe sniffery sieciowe, które pasywnie skanują ruch, monitorując administratora lub tworząc incydent w razie wykrycia treści zabronionych polityką. Ich wadą jest to, że nie potrafią zablokować ruchu. Działają jak systemy IDS, tyle że skanują ruch wychodzący. Niektóre bramy sieciowe DLP mają również pewną niedogodność. Wymagają przyporządkowania określonego rodzaju ruchu do określonych portów HTTP 80, FTP 21 i tym podobne. To powoduje rozszczelnienie całego systemu i umożliwia stosowanie różnych technik omijania. S.152576 techniki szpiegowania. Niezależnie od wszystkiego, analitycy rynku przepowiadają, że w ciągu najbliższych kilku lat mechanizmy analizy zawartości ruchu zostaną przeniesione wprost do produktów UTM. Objęcie monitoringiem ruchu sieciowego i stacji roboczych czy serwerów to nie wszystko. Ważne jest to, jak dużą inteligencję mają mechanizmy szpiegujące i co za nimi stoi. Sam oblokowanie poszczególnych słów kluczowych to zdecydowanie za mało. Stosuje się rozmaite techniki, np. OLLI wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem wyrażeń regularnych średników i porównywanie sum kontrolnych mało skuteczne średniku i skanowanie baz danych, a następnie wyszukiwanie i łączenie ze sobą określonych wzorców średniku i znakowania aplikacji średniku i dodawanie w dokumentach określonych metadanych oraz ich analizę średniku i analizę fragmentów dokumentów charakterystyczne ciągi znaków średniku i analizę behawioralną na przykład. W rozwiązaniach Varonis Data Advantage średniku i fingerprinting ZOPS, strona 73 średniku i analizę statystyczną na przykład. Filtry Bayesa średniku i analizę językową. UI/ul. Obok funkcjonalności równie istotnym elementem jest zarządzanie. Funkcje, jakich należy szukać, to sprawne narzędzia do budowania zasad polityki. Najlepiej, jeżeli dostępne są już gotowe do wykorzystania szablony lub reguły polityki zgodne z poszczególnymi regulacjami, na przykład SOX. Dzięki temu skraca się czas uruchomienia systemu. W ramach samej polityki ważne jest też to, jakiego rodzaju działania możemy podjąć. Dobrze. Jeżeli oprócz prostego blokowania lub alertowania istnieje możliwość wstrzymania przesyłu informacji i pozostawienia decyzji osobie odpowiedzialnej. Nie wszędzie jest to jednak możliwe, ale w przypadku poczty sprawdza się znakomicie. Ważna jest także możliwość uruchomienia procesu szyfrowania, na przykład kiedy w plikach kopiowanych na zewnętrzny dysk USB zostaną wykryte dane wrażliwe. Skoro jesteśmy przy zasadach polityki, przyglądając się konkretnym rozwiązaniom, należy wziąć też pod uwagę to, czy potrafią one współpracować z innymi produktami, na przykład systemem IDM Identity Management, kontroli dostępu czy Service Desk, skoro DLP pozwala na kontrolowanie treści danych. To w razie wykrycia wycieku powinno być możliwe w miarę dokładne odtworzenie tego, co się stało, a także zebranie i zmagazynowanie odpowiedniego materiału dowodowego Forensics. Tutaj bardzo ciekawe jest rozwiązanie Surveyor Fraytheon Oakley Systems, które nagrywa zdarzenia np. próba modyfikacji dokumentu, a następnie pozwala je odtworzyć, jak klip filmowy. S.152577. Czy znasz swoje potrzeby? Podjęcie decyzji o tym, czy poważnie zainteresować się i zainwestować w DLP już teraz, zależy w dużej mierze od tego, w jakim stopniu rozpoznany został w organizacji problem wycieku danych. Jak mało która technologia DLP jest ściśle powiązana i dostrajana do modelu biznesowego. Nie należy przejmować się zbytnio tym, czy rynek już do tego dorósł. Większość wiodących rozwiązań oferuje wystarczająco dużo możliwości, żeby warto było się nimi zainteresować. Reasumując, przygodę z DLP należy zacząć od analizy własnej organizacji. Potem, znając potrzeby, można przejrzeć rynek i dokonać wyboru rozwiązania. Jego wdrożenie powinno odbywać się stopniowo, fazami. Faza pierwsza to monitoring bez wymuszania polityki, po prostu obserwacja, jak przemieszczają się dane. Z pewnością odnajdziemy miejsca, w których obecności takich informacji nie podejrzewamy. Jednocześnie istnieje możliwość rozpoczęcia procesu budowania reguł na bazie polityki bezpieczeństwa i wcześniejszej klasyfikacji danych. Dopiero potem można rozpocząć etap egzekwowania. No i wreszcie, do polityki trzeba wprowadzić korekty.